Rozdział 14. York dostrzegł Natalię w grupie kobiet stojących przed kościołem. Ledwo ją rozpoznał. Była w grubej, wełnianej chuście, którą zawinęła wokół głowy, a końce rozrzuciła na ramionach, aby lepiej chronić się przed mrozem. Przeszedł obok. Zobaczyła go i dała mu o tym znać ledwo dostrzegalnym skinieniem głowy. Wszedł do nawy głównej, z której wychodzili już ostatni wierni uczestniczący w południowym nabożeństwie. Przyklęknął w ławce i udając, że się modli, bacznie obserwował wejście. Widział tam tylko ludzi wychodzących z kościoła. Nikt za nim nie wszedł. Kościelny, niosąc metalowy kapturek na długim kiju, podszedł do gromnic, z których niewiele zapalono, i zaczął je gasić. Po chwili ktoś zamknął drzwi i wewnątrz zapanował półmrok zimowego dnia. York klęczał jeszcze przez kilka minut, aż nabrał pewności, że tego dnia Klopke zrezygnował z wysyłania za nim swoich psów tropiących. Natalia weszła przez małe drzwi prowadzące do zakrystii i szybko podeszła do ławki za nim. Usiadła i pochyliła głowę.
Odebrałam ważny rozkaz, powiedziała szeptem. Fakt istnienia urządzenia deszyfrującego jest ogromnie ważny. Musimy przekazywać wszystkie informacje na ten temat jak najszybciej.
Skrzypnęły drzwi. To kościelny zgasił ostatnią świecę i wyszedł z kościoła tymi samymi drzwiami, przez które weszła Natalia.
Czekać na kontakt. Takie było ostatnie zdanie z depeszy. Być może przerzucą kogoś, kto zabierze dokumenty.
Znowu skrzypnęły drzwi. Natalia odwróciła się spłoszona. Do kościoła weszła kobieta w chuście, takiej samej, jaką miała Natalia, choć zsunęła ją z głowy na ramiona. Za długo tu jesteśmy. Czekam na cmentarzu, szepnął York. Spotkajmy się przy grobie Kriegerów.
Przy grobie Kriegerów, powtórzyła niemal bezgłośnie.
Wstał i skierował się do wyjścia. Kobieta, która weszła do kościoła, uniosła się z klęczek i skierowała się do ołtarza. Przechodząc obok Jorga, niemal otarła się o niego. Przez moment popatrzył na jej twarz. Miała proste blond włosy, krótko obcięte i nieuczesane. Wąski, haczykowaty nos, niebieskie wypłowiałe oczy, a na policzkach rysowały się drobne żyłki, które starała się ukryć pod pudrem. Jaka brzydka, pomyślał. Nie wiedział, czemu w ogóle skomentował w myśli jej brak urody. Zmrużył oczy oślepiony bielą śniegu. Rozejrzał się szybko. Kościelny, który wcześniej gasił świecę, teraz okryty kurtką z baranich skór, uprzątał śnieg, padający coraz mocniej. Nie wie pan, gdzie jest grób rodzinny Kriegerów? Zwrócił się do niego York. Trzecia alejka po prawej. Kościelny wskazał kierunek kijem miotły. Łatwo odnaleźć. Takie wysokie kolumny.
Poszedł powoli w tamtą stronę, myśląc o tym, co usłyszał od Natalii. Jeszcze niewiele mógł powiedzieć o niemieckim urządzeniu i nie sądził, aby w ciągu 3 dni udało mu się dowiedzieć wiele nowego. Wiedział, że dowództwo czeka z niecierpliwością na każdy meldunek, tyle że pośpiech był w tym wypadku niebezpieczny. Od jego przyjazdu z Kirchbergu minęło nieco ponad 2 tygodnie. Klopke wciąż miał go na oku, a nadmierne zainteresowanie aparatem obudziłoby jego czujność, tak jak zbyt częste kontakty z Natalią. Między drzewami dostrzegł kolumny ustawione w podkowę otaczające wielką płytę piaskowca. Podszedł bliżej. Mosiężne litery informowały, że spoczywa tu rodzina Kriegerów i prosiły przechodnie o modlitwę. Przyjrzał się uważnie tej pompatycznej konstrukcji, starając się odnaleźć miejsce, które Natalia wybrała na skrytkę dla korespondencji. Pień drzewa przysłaniał część grobu i pomyślał, że tam właśnie musi znajdować się wazon, pod którym miał zostawiać listy. Obejrzał się. Z kościoła wyszła Natalia, tuż za nią kobieta, której przyjrzał się przelotnie w kościele. Stały przez moment rozmawiając, a potem rozeszły się. York prowadził wzrokiem kobietę, która nie oglądając się szła do bramy ogrodzenia kościoła.
Kto to był? Zapytał, gdy Natalia podeszła do niego.
Polka. Wynajmuje u niej pokój. Nazywa się Ewelina Hrabąszcz. Natalia roześmiała się. A właściwie nazywała się tak. Podpisała Volkslistę i zmieniła nazwisko na Majkefer. Nie wydaje mi się, żeby mogła zaszkodzić, bo wygląda na głupią, choć jest wścibska i źle jej z oczu patrzy.
Nasze spotkania mogą stać się niebezpieczne. Ciągle czuję zainteresowanie Globkego i jego pomocnika Bera. Gdzie skrytka?
Tam. Natalia ruchem głowy wskazała dużą wazę w lecie, z pewnością pełną kwiatów. Jej podstawa była popękana i tam miał wsuwać kartki.
Za 3 dni po południu. Przeżegnał się jak człowiek, który zmówił pacierz za spokój zmarłych i odwrócił się.
Spojrzał na zegarek. Dochodziła godzina 14, co oznaczało, że lada moment na rynku w Marklisie zatrzyma się samochód, który miał go zabrać do zamku. Podniósł kołnierz, aby ochronić się przed przenikliwym zimnem i przyspieszył kroku, nie oglądając się. Kątem oka dostrzegł, że Natalia gałązką odgarniała śnieg z płyty grobowca. Samochód zahamował tak gwałtownie, że York ledwo zdążył złapać za metalowy uchwyt nad drzwiami, aby nie uderzyć głową o szybę. To wyrwało go z zamyślenia. Spojrzał zdziwiony na drogę.
Przepraszam, musiałem tak hamować, mruknął kierowca. Dobrze, że droga czarna, bo byśmy do rowu wpadli.
Za zakrętu, z którego wyjechali, nie było widać stojących obok motocykla żandarmów, którzy zatrzymywali samochody nadjeżdżające z kierunku Marklisy. York wysiadł z szoferki. Przed ich samochodem stało kilka innych ciężarówek, które widocznie niedawno dostarczyły zaopatrzenie do miasteczka. Po chwili dostrzegł znajomy samochód, w którym siedziała Anna Maria, też zaintrygowana niespodziewanym pojawieniem się żandarmów. Mijały minuty, gdy nic się nie działo, aż z poprzecznej drogi wybiegającej z lasu wyłoniła się kolumna ludzi, których w zapadającym zmierzchu York w pierwszej chwili nie rozpoznał. Dopiero gdy przyjrzał się uważnie, zorientował się po pasiakach, że są to więźniowie. Poruszali się truchtem, poganiani przez SS-manów.
To z któregoś z podobozów Grozrozy, powiedział kierowca, który stanął obok niego. Najwidoczniej rosyjscy jeńcy.
York nie słuchał go. Podszedł do samochodu Anny Marii. Nie zauważyła go, wpatrzona w kolumnę wynędzniałych ludzi, którzy wychodzili z leśnego duktu i szli w stronę Czoch. Wielu słaniało się na nogach i widać było, że ostatnim wysiłkiem zmuszają się do utrzymania tempa marszu, jaki nadawali SS-mani idący po bokach i z tyłu kolumny. Niektórzy prowadzili psy, duże czarne owczarki alzackie na długich linkach. Psy dobrze wytresowane biegły spokojnie obok przewodników, dopóki nie zauważyły, że któryś z więźniów zwalnia lub chwiejąc się przystaje, aby złapać tchu. Podnosiły wówczas łby, jakby pytając o pozwolenie i na znak dany gestem rzucały się w tamtym kierunku. Jeden z więźniów, który znalazł się z boku, nie wracał do szeregu. W drewnianych sabotach na gołych stopach ślizgał się niezdarnie po śniegu. Zaatakowany uniósł ręce, starając się zasłonić twarz i gardło, gdy pies rzucił się na niego i szarpał za ramiona lub głowę, nie mogąc zatopić zębów w gardle. Drzwi od samochodu Anny Marii otworzyły się gwałtownie. York, który był już parę kroków dalej, zobaczył ją, jak wysiada i idzie wprost do SS-mana trzymającego linkę psa zagryzającego więźnia. Żołnierz odwrócił głowę w jej stronę, zdziwionym nagłym pojawieniem się kobiety. Anna Maria zatrzymała się przed nim i nagle uderzyła go z rozmachem, aż zachwiał się trawiony pięścią w twarz. Oprzytomniał po chwili i odepchnął ją z całą siłą, tak że poślizgnęła się i wpadła do rowu. Patrzył w dalszym ciągu zdziwiony na leżącą kobietę i zaczął ściągać z ramienia pistolet maszynowy. Po chwili zmienił zdanie i przez zęby gwizdnął na psa.
Bierz sukę! Krzyknął.
Owczarek porzucił więźnia i susami pędził w stronę leżącej kobiety, która widząc to zasłoniła się ręką i usiłowała się podnieść, ale nie mogła znaleźć oparcia dla stóp w grząskim śniegu. York wyszarpnął pistolet z kabury i wycelował w twarz SS-mana.
Zawołaj psa! Zawołaj! Krzyknął.
Szczęk zamka pistoletu przestraszył SS-mana. Do nogi szarpnął za linkę, przywołując psa. Zdawał sobie sprawę, że wystarczy moment wahania i oficer strzeli mu w twarz, a od kolumny biegło już kilku strażników, trzymając broń w pogotowiu. Na ich czele podążał oficer. Było to wielkie chłopisko o rudych włosach, twarzy obrzmiałej od alkoholu i grubych, masywnych dłoniach.
Bronicie tego ścierwa! Ryknął, podchodząc do Jorga. I wy jesteście Niemcami?
Skierował pistolet w stronę leżącego więźnia i kilkakrotnie wystrzelił. York dostrzegł, jak okaleczony przez psa człowiek, który czynił ogromne wysiłki, by wstać i dołączyć do kolumny. Zastygł na moment i trafiony kolejnymi pociskami przewrócił się na plecy, brocząc krwią. Oficer odwrócił się do Yorga. Patrzył mu prosto w oczy, pewne swojej przewagi, jaką dawała mu obecność kilku otaczających go SS-manów. Powoli schował pistolet do kabury.
Za zdradę, dzielny żołnierzyko, będziesz wisiał. I ta panienka też. Dawać sznur i powiesić ich, krzyknął do żołnierzy.
Jeden podbiegł do Anny Marii i złapał ją za włosy. Szarpnął tak mocno, że przewróciła się. A wtedy zaczął ją wlec po śniegu w stronę sosny o grubych konarach, rozchodzących się niewysoko nad ziemią.
Dobrze wybrałeś. Powiesimy ich tak, żeby dotykali stopami ziemi. Będą mieli czas zastanowić się nad tym, co zrobili, zanim się uduszą. Oficer był wyraźnie zadowolony, że urządzi swoim żołnierzom widowisko.
York poczuł, że ktoś wykręca mu ręce i sznurkiem ściska przegubę. I wtedy rozległa się długa, dudniąca seria. Nad ich głowami przemknęły smugowe pociski z karabinu maszynowego. Wszyscy zaskoczeni niespodziewanym ostrzałem odwrócili się w stronę samochodów. Klapa na górze samochodu pancernego była podniesiona, a żołnierz, który się z niej wychylił, celował w ich stronę. Kilkudziesięciu innych zeskoczyło z ciężarówek i stanęło po obydwu stronach, podnosząc szturmowe pistolety maszynowe. Przewaga ognia była wyraźnie po ich stronie, choć kilkunastu SS-manów pilnujących kolumny też podniosło broń. Żołnierzy było jednak znacznie więcej, a opancerzony samochód na przodzie dawał im jednoznaczną przewagę.
Nie będziecie wieszać Niemców! Cofnąć się!
Drzwi samochodu pancernego otworzyły się i wysiadł porucznik w czarnym kombinezonie pancerniaków.
Cofnąć się i opuścić broń! Krzyknął do SS-manów, którzy zamarli w osłupieniu. Patrzyli na oficera, oczekując rozkazu. On jednak zrozumiał, że jeżeli każe im walczyć, to wszyscy zginą. Zrozumieliście?
Oficer z samochodu pancernego krzyknął ponownie, a nie widząc reakcji, uderzył dłonią w burtę. Na ten sygnał żołnierz na górze znów nacisnął na spust. Długa seria przemknęła nad głowami SS-manów, odłupując drzazgi z sosy, na której zamierzali powiesić Annę Marię i Jorga. SS-mani woleli już dłużej nie wystawiać na próbę cierpliwości oficera. Nie czekając na rozkaz, zaczęli się cofać. Jedynie pies szarpał się na lince, usiłując ugryźć Jorga. SS-man dowodzący kolumną, widząc, że traci panowanie nad sytuacją, schował pistolet do kabury.
To bunt! Krzyknął w stronę samochodu. Znajdziemy was, sukinsyny! Wszyscy będziecie wisieć! Dopilnuję tego! Lufa karabinu maszynowego obróciła się w jego stronę. Zamilkł natychmiast i, ratując resztki autorytetu, krzyknął do SS-manów. Do kolumny! Odwrócił się i szybko ruszył przed siebie, najwyraźniej starając się wyjść z pola rażenia karabinu maszynowego. York podszedł do Anny Marii, która podnosiła się z klęczek. — Nie jest pani ranna? — zapytał, widząc stróżkę krwi na jej czole.
— Skaleczenie. Drobiazg. Dotknęła głowy, sprawdzając, jak poważna jest rana. Podniosła się. — Dziękuję.
Objął ją ramieniem. Czuł, jak drży. Otworzył drzwi samochodu. Ja poprowadzę. Panie kapitanie, nazywam się Herbert Klom. Oficer, który kazał strzelać do SS-manów, podszedł do nich. Nie mogłem dopuścić, aby te czarne dranie powiesiło oficera Wehrmachtu. Dziękuję panu. York uścisnął mu dłoń. Obawiam się, że nie mogę odwdzięczyć się za uratowanie życia.
Niech pan się nie obawia konsekwencji. Anna Maria wychyliła się z samochodu. Mój wuj jeszcze dzisiaj będzie rozmawiał z generałem Schirnerem. Nie dopuści, żeby coś złego stało się ludziom, którzy stanęli w obronie jego siostrzenicy.
Porucznik zasalutował. Do wozu! Krzyknął do żołnierzy stojących kilka kroków dalej w milczeniu. York dał znać kierowcy, z którym jechał, aby nie czekał na niego. To nie było rozsądne, co pani zrobiła, powiedział jakby z wyrzutem, wsiadając do samochodu Anny Marii. Świata nie zmienimy.
To nie było rozsądne, co pan zrobił, przerwała mu. Świata nie zmienimy. Ale musimy próbować.
Nie odpowiedział. Spojrzał ze smutkiem na tę dziewczynę i uzmysłowił sobie, jak wiele ich dzieli. Chciałbym tylko dowiedzieć się, dlaczego kiedyś ostrzegła mnie pani. Przed sobą. Uruchomił samochód i wrzucił bieg. Byli już sami na drodze. Ruszyli. Przytłumione światła reflektorów wydobywały ośnieżone zarysy drzew.
Nabrałam do pana zaufania, powiedziała. Już wtedy. A teraz wiem, że się nie pomyliłam. Powiem panu, ale nie teraz. Czuję się tak, jakbym uciekła śmierci spod kosy.
Właściwe uczucie. Uśmiechnął się. Dopiero teraz poczuł, że napięcie, które cały czas ściskało mu gardło, zaczyna opadać.